Bożą tej wspólnoty, kochani siostry i bracia. Chyba każdego z nas zachwyca brzask trudnego dnia, czyli świt, gdy jutrzenka zorza poranna zapowiada wschód słońca. Tajemnicę dzisiejszej uroczystości narodzenia Najświętszej Maryi Panny, Matki naszego Zbawiciela, możemy nieco przybliżyć, odwołując się właśnie do tego pięknego zjawiska w przyrodzie, mianowicie do jutrzenki i słońca. Czas oczekiwania ludzkości na przyjście Zbawiciela Pismo Święte nazywa nocą. Trwała ona długo. Ludzkość przez wieki całe oczekiwała na obiecanego Mesjasza. Mesjasza, którego Biblia nazywa światłością, albo wschodzącym słońcem, czy też słońcem sprawiedliwości. Pierwszym zaś zwiastunem przychodzącego Zbawiciela, czyli wschodzącego słońca, było poczęcie i narodziny Maryi, która miała stać się jego matką. To z chwilą jej narodzin zaczyna się wypełniać Boży plan zbawienia wobec ludzi. Stąd właśnie nazywamy Maryję Jutrzenką, która zwiastuje wschód słońca, która zapowiada nadchodzący dzień, Dzień Łaski, czyli narodziny Zbawiciela. Starożytni pisarze, ojcowie Kościoła chętnie posługiwali się w odniesieniu do Maryi właśnie tym obrazem Jutrzenki, zorzy porannej. Podkreślali, jak ścisły jest związek jutrzenki ze słońcem. Otóż zorza poranna rodzi się ze słońca, które jeszcze jest niewidoczne dla naszych oczu. Słońce jest więc, można tak powiedzieć, ojcem jutrzenki. Jednocześnie to właśnie z jutrzenki wyłania się powoli słońce. Tak też z łona Maryi wyszedł jej własny stworzyciel. I tak jak zorza poranna, zanim jeszcze wzejdzie słońce, ma już w sobie część piękna i blasku słonecznego, tak też Syn Boży ze swojej pełni bóstwa wlał strumień łaski w duszę tej, która miała stać się Jego matką. Pismo Święte jest dyskretne i właściwie bezpośrednio nie mówi o narodzinach Maryi. O tym wydarzeniu, tak ważnym w historii zbawienia, przekazuje nam tradycja. Mówił na ten temat również pisma apokryficzne, szczególnie protoewangelia Jakuba z drugiego wieku. Dowiadujemy się z niej, że rodzicami Maryi byli Joachim i Anna, bardzo pobożni ludzie. Pobożne małżeństwo, niestety bezdzietne. Nie przestawali jednak prosić Pana Boga o potomstwo. To z takiego małżeństwa narodzi się właśnie jutrzenka zbawienia. Wybrana, umiłowana przez Boga, który jej zaufał i którego ona Boga nie zawiedzie. Wymodlone, wyczekiwane dziecko nareszcie jest udane. Podobnie jak to było w przypadku chociażby małżeństwa Abrahama i Sary w Starym Testamencie, czy Anny i Elkany, rodziców proroka Samuela. Pan Bóg nie jest głuchy na wołanie swoich wiernych, ale odpowiada, choć działa w swoim czasie. Według tradycji rodzice, wdzięczni za tak wspaniały dar, oddają małą Maryję do świątyni, gdzie uczyła się modlić, gdzie poznawała Pismo Święte, wzrastała w wierze i od samego początku uczyła się być z Bogiem, Jemu służyć. Rodzice dali jej to, co najlepsze dla swojego dziecka. Wychowanie religijne, czyli życie w bliskości Boga, służenie, odczytywanie i pełnienie Tak Maryja uczyła się być służebnicą pańską. Jakże wiele zależy od rodziców. Wiara, zaufanie Bogu Joachima i Anny wydały tak wspaniały owoc dla całego świata. Jakże wiele zależy od rodziców. Moi drodzy, dzisiejsze święto Narodzenia Najświętszej Marii Panny to dobra okazja, byśmy spojrzeli także na nasze małżeństwa i rodziny. Byśmy dziękowali za nie. Byśmy je powierzyli w stawiennictwu Maryi. Dzisiejsza uroczystość augustowa Narodzenia Maryi to również, myślę, dobra okazja, by w chwili refleksji zatrzymać się nad problemem wychowania dzieci w naszych rodzinach. Tym bardziej mamy początek roku szkolnego, tydzień wychowania w Kościele. Problem wychowania dzieci w rodzinach. Moi kochani, byłoby jakąś utopią mówienie o wychowaniu chrześcijańskim, jeżeli rodzina nie spełnia jakichś podstawowych warunków wstępnych. A pierwszym z nich jest zdrowe życie religijne. Zdrowe życie duchowe utrzymujące rodzinę w łasce Bożej, w Bożej prawdzie, świetle i błogosławieństwie. A to życie duchowe oznacza nieco innego jak modlitwę osobistą, wspólnotową w rodzinie, przyjmowanie z wiarą sakramentów świętych, słuchanie i rozważanie Słowa Bożego. Innym warunkiem, równie ważnym, jest wspólnota i zrozumienie pomiędzy rodzicami. Największym darem, jaki rodzice mogą ofiarować swojemu dziecku, jest właśnie ich wzajemna miłość i szacunek. Dar równie wielki, jak dar życia fizycznego mu przekazany. Pielęgnowanie tej więzi między rodzicami nie oznacza pozbawienia dzieci czegokolwiek. Kochani rodzice, trzeba tę więź między sobą pielęgnować. Uczynić z niej rzecz bardzo ważną w rodzinie. Trzeba zatem znajdywać czas, by pobyć razem, by móc swobodnie porozmawiać, podzielić się doświadczeniami i trudnościami, by odnowić wzajemne oddanie się sobie w klimacie zaufania i bliskości. Nic nie może zastąpić bezpieczeństwa i siły, które daje dziecku doświadczenie właśnie zgody, miłości i wzajemnego szacunku rodziców. Gdy dziecko dostrzega, że rodzice tworzą wspólnotę myśli i serc, gdy to dziecko jest podtrzymywane przez obydwoje rodziców, przez dwie wole niejako ogniskującej się w jednej. Powinno się to uwidaczniać również i w warstwie słownej, gdy dzieci mówią, gdy rodzice mówią do swoich dzieci, chociażby mama powie tak, twój tato i ja postanowiliśmy, że twoja mama i ja zdecydowaliśmy, że będzie tak i tak. Jedna wspólna linia wychowania obydwojga rodziców. Moi drodzy, gdyby tego brakowało, mogłyby się niestety spełnić Jezusowe słowa, że jeżeli dom wewnętrzny jest skłócony, to taki dom nie będzie się powstać. Jeżeli między rodzicami pojawiają się duże różnice zdań, również i co do wychowania dzieci, dzieci wykorzystają taką sytuację, aby w ten sposób zawsze osiągnąć to, co same chcą. Albo będą niestety cierpieć z tego powodu, bo będą czuć się pozbawione oparcia ze strony rodziców. A więc życie duchowe, ciągły wysiłek, by utrzymywać jedność między małżonkami, to rzeczy bardzo ważne. Ale to jeszcze, moi drodzy, nie wszystko. Trzeba, by rodzice wiedzieli, jak konkretnie mogą spożytkować swoje zgodne stanowisko w dziedzinie wychowania, czego mogą wymagać od swoich dzieci, na co im pozwalać. Jest w tej dziedzinie sporo niezrozumienia, któremu ulega wielu rodziców. Otóż wychowanie prawdziwie chrześcijańskie musi się opierać na pewności, pewności, która płynie z wiary i również z codziennego doświadczenia. A ta pewność powie nam, że dziecko nie przychodzi na świat naturalnie dobre i otwarte na wszelkie cnoty. Że wystarczy tylko pozwolić mu postępować tak, jak chce i nie przeszkadzać, nie zakłócać jego naturalnych instynktów. Wprost przeciwnie. Wiara podpowiada nam, że przychodzimy na świat zranieni przez grzech pierworodny, że jesteśmy skłonni do zła, do egoizmu. Wielu chrześcijańskich rodziców, nie zauważając tego, przyjęło w dziedzinie wychowania trochę taki pogański sposób myślenia. Tym bardziej, że propaganda, wiele reklam telewizyjnych, różnych wypowiedzi pozwalających na wszystko pseudonaukowych teorii przekonało ich, że ich dziecko jest kimś pełnym wdzięku, na kogo wystarczy patrzeć z dumą i tylko podziwiać. Podziwiać, jak pięknie, wspaniale rośnie i wyrasta właśnie na kogo? Może na egoistę, na człowieka zapatrzonego tylko w siebie. Więc Słowo Boże podpowiada nam, że trzeba dziecku stawiać zadania, że trzeba stawiać wymagania, oczywiście proporcjonalnie do jego wieku, do jego możliwości, że trzeba dziecko uczyć odpowiedzialności. Wychowanie to słowo z języka łacińskiego, edukacja oznacza dosłownie wydobywanie czegoś na zewnątrz, sprawianie, by coś ukazało się, coś pozytywnego. Podobnie, moi drodzy, jak to ma miejsce w przypadku chociażby rzeźbiarza. Mistrz, rzeźbiarz ma przed sobą surowy blok skalny czy z marmuru. W jego duszy, w jego myśle jest piękna idea jakiegoś posągu rzeźby, którą ma zrobić. I właśnie z tego skalnego bloku musi pomału wydobywać to piękno, które jest w jego umyśle. Zakłada to tym samym, gdy używamy takiego porównania i stosujemy je do wychowania, zakłada to, że człowiek z dziecka nie staje się dorosłym spontanicznie, że trzeba mu pomóc w kształtowaniu jego woli, charakteru, moralności, szlachetnych uczuć. Bardzo użyteczne przy tym mogą okazać się oczywiście pochwała ze strony rodziców, dodawanie odwagi, miłe słowo, motywacja, a zwłaszcza rozmowa, dialog. Dialog z dziećmi oznacza, kochani rodzice, bycie z nimi. Przede wszystkim najpierw, żeby mieć dla dzieci czas. Spędzać z nimi wspólnie czas. Nie ograniczać kontaktu z nimi tylko do kilku zdań, zamienionych rano przed pójściem do pracy, czy do szkoły, albo wieczorem, gdy gasimy telewizor. Dialog, rozmowa oznacza wsłuchiwanie się w to, co dzieci mają nam do powiedzenia. Oznacza wspólne spacery, zabawy, zwłaszcza gdy dzieci są młodsze. Oznacza poważne traktowanie ich spraw, niezbywanie i nielekceważenie ich pytań, wykorzystując może swoją pozycję. Głównym wrogiem dialogu nie jest stawianie wymagań, ale to, że zbyt często ulegamy emocjom. Jest to częsta, ale też najbardziej bezproduktywna reakcja wielu rodziców, zwłaszcza gdy dzieci może zachowują się jakoś niepoprawnie, gdy mają trudniejszy charakter. I lepiej byłoby się uspokoimy, ponieważ wobec naszego wybuchu, gniewu, emocji, dziecko pewnie myśli, że nie ono zrobiło coś źle, ale że to rodzice są swoim umorzem i wyżywają się na nim. Niekiedy ten dialog wymaga od tego, by rodzice potrafili przyznać się do swoich błędów. Może nawet poprosić o przebaczenie tych błędów czy złych decyzji. Takie postawy wychowują nas wspólnie do uczciwości, do szacunku, wzajemnego poszanowania. Władza ojca czy matki na pewno na tym nie straci, ale pewnie zyska. Ale bywa w życiu i tak, że pomimo najlepszych intencji, chęci i wysiłku rodziców, przychodzi im niekiedy przeżywać porażkę wysiłków wychowawczych. Rodzice przeżywają to bardzo poważnie, bo to są rzeczywiście trudne doświadczenia. I myślę, że w takiej sytuacji rodzice powinni pamiętać, że dzieci są nie tylko ich, ale przede wszystkim Pana Boga. I dlatego powinni powierzać tym, który zna je najlepiej. Można ponieść porażkę jako rodzice, nawet nie z własnej winy. Kiedy nie da się dziecku mówić już o Panu Bogu, pozostaje zawsze jeszcze jedna możliwość. Mówić Bogu o swoim dziecku. Czyli modlitwa w jego intencji. Powierzanie mu Panu Bogu, nawet gdyby ono oddaliło się gdzieś. Ta modlitwa oczywiście jest zawsze potrzebna, ale może szczególnie w takich sytuacjach. Moi drodzy, oto garść refleksji, zwłaszcza dziś dla rodziców. Czcimy w dniu dzisiejszym narodzenie Maryi. Dziękując Panu Bogu za jej narodzenie, za początek naszego zbawienia, dziękujmy również za naszą rodzinę. Polecajmy je Panu Bogu. I może dziś przy tej okazji pomyślmy w naszych wspólnotach, jak wypełniamy nasze zadania, powinności wychowawcze. Odpowiedzialne rodzicielstwo wpływa decydująco na życie dziecka. Mądrzy, kochający, wymagający, ojciec i matka decydują o przyszłości swoich dzieci. Mądrzy, kochający rodzice, uczący miłości do Boga i do bliźnich, to tajemnica szczęśliwej przyszłości ich dzieci. Dziecko otoczone troską i miłością, wychowane dla Boga zgodnie z Jego Ewangelią, nie utraci orientacji w świecie. Będzie umiał kiedyś poszanować rodziców. Będzie szanował innych ludzi i samych siebie. A kiedyś te dzieci po latach będą też dobrymi ojcami, matkami, żonami, rodzicami. Będzie to spełnienie powołania, do jakiego Bóg zaprasza człowieka. Niechaj Maryja, którą dzisiaj czcimy w tajemnicy jej narodzenia, pomaga nam odczytywać Boży plan wobec nas. Gdyż każdy z nas jest cenny dla Pana Boga. Każdy z nas ma miejsce w historii zbawienia. Każde nasze narodzenie, nasze imię jest zapisane w Księdze Życia. Niechaj Maryja pomoże nam tak żyć, tak pracować, tak wypełniać nasze zadania wychowawcze, aby i nasze życie przynosiło piękne owoce. Podobnie jak to święcone dzisiaj ziarno pszenicy, które rolnicy wrzucą w ziemię z nadzieją, że wyda obfity plon. Amen.